Rok 2012 nie należał do niebywałych pod względem przeżyć filmowych. Mimo wszystko trzeba zakręcić kołem niezgody. Konrad Korkosiński
i Piotr Maszorek.
A to jest ten podcast filmowy.
Dzień dobry, kochani, cofamy się w czasie do 2012 roku. Konrad, czy zimy się wywalnia?
Piotrek, cześć, jaki ty jesteś młody, młodszy o 11 lat.
Jakich ja nie mam.
Ła. Szczerze 2012
mówiąc,
rok.
Nie mam zielonego pojęcia, co ja robiłem 2012 roku.
No, ja pamiętam.
Naprawdę? Co robiłeś w 2012 roku?
Bo w 2012 kończyłem szkołę teatralną. Mhm. I to był taki...
Mazel tov.
Tak, taki krok w dorosłość.
Jak się czułeś?
No, przerażony.
Bo... Z tego, co się orientuję, szkoła filmowa jest nieco bardziej zżyta niż inne szkoły wyższe.
A nie, to jeszcze później kończyłem, bo ja zacząłem w 2000... To był dyplomy, zaczynałem dyplomy. Tak.
Miała być zabawnie, a wyszło
tak.
Jak zawsze.
Ale powiedzmy, że tak, że kończyłem szkołę teatralną. O, to lepiej brzmi.
Dobrze.
Kochani, minutka na autoreklamę, korzystając z okazji i też antyreklamy, którą musimy sobie dzisiaj zrobić, także... Dziś nagrywamy oczywiście rok 2012, topkę dla naszych patronów i dla naszych subskrybentów premium w ofercie Spotify. Już we czwartek będzie dostępna antytopka. Dzisiaj nie tylko nagradzamy, ale także karzemy. I w przyszłym tygodniu, w następny czwartek, pojawi się dopiero odcinek specjalny z komentarzem filmowym do... Mam na... Moje imię to...
Mój sąsiad Otto chyba.
Mój sąsiad Otto? Mam na imię Otto?
Tom Hanks. Tak beznadziejni.
Tom Hanks jest Otto. Miało to się pojawić teraz, ale niestety nie byliśmy w stanie tutaj zgrać kalendarzy i nagranie nam się przesunęło, także przepraszamy was serdecznie. W przyszłym miesiącu zaczniemy sobie od tego odcinka. Ale serdecznie was zapraszamy.
Mężczyzna imieniem Otto.
Mężczyzna imieniem Otto. Mieliśmy prawo się pomylić.
Nie mieliśmy prawa się pomylić. Wybraliśmy ten film, tak. Powinniśmy wiedzieć.
Tak jest. No i co? I jeszcze powiemy wam taką jedną rzecz, ponieważ zaplanowaliśmy sobie także grudzień i od razu powiemy wam sytuację, bo dostaliśmy komentarz, pytanie, czy w tym roku również pojawi się prezentownik świąteczny tego podcastu filmowego. Tak. Pojawi się, także spokojnie, on się pojawi wystarczająco wcześnie przed świętami, żebyście zdążyli się z tym zapoznać i ewentualnie poczynić jakieś zakupy. To nie będzie odcinek sponsorowany, po prostu podpowiemy wam, co my jako miłośnicy kinematografii chcielibyśmy dostać i co chcielibyśmy komuś podarować. I tak to będzie wyglądało, także spodziewajcie się takiego prezentownika 2 tygodnie przed świętami. No i druga informacja, 26 grudnia, czyli we wtorek świąteczny, odcinka nie będzie. Chcemy sobie odpocząć, jeden tydzień robimy przerwy. Także też miejcie na to uwagę, żeby nadrobić nasze stare materiały w tym czasie.
Tak, spędzicie te święta bez nas, odpoczniecie sobie też od naszych paskudnych twarzy i głosów. Tak. I będzie, to będą magiczne święta, kochani.
Tak.
Na świecie, jak teraz przeglądam, tak naprawdę dwa takie wydarzenia, które ja kojarzę, to były Igrzyska Olimpijskie w Wielkiej Brytanii z tą otwierającą ceremonią, w której królowa z Danielem Craigiem jako Jamesem Bondem skakała z helikoptera, wyreżyserowana przez Danego Boyla. I to pamiętam bardzo dobrze i świętej pamięci już Elżbieta II wykazała się niemałym dystansem do siebie samej i zresztą wielki szacun dla Danego Boyla, że wpadł na taki pomysł i Daniel Craig, który miał takie fajne uwielbienie w oczach, kiedy jest ten moment, w którym królowa wyskakuje z helikoptera i się za nią patrzy i widzisz, że Daniel Craig po prostu wtedy patrzy się na oczywiście dublerkę królowej i myśli sobie, jaka to jest równa babka.
Tak jest.
Natomiast druga taka około filmowa sprawa, w sumie dobra, Whitney Houston umarła w 2012 roku, w bardzo młodym wieku, 48 lat, jeśli dobrze pamiętam. Mhm. I to nie było fajne, po prostu. Wszędzie puszczali jej piosenki. O, źle to zabrzmiało.
Tak, ale to był mimo wszystko rok, który nie obfitował w jakieś niebywałe zdarzenia i wydarzenia, oprócz jakichś, nie wiem, wylądowanie łazika Curiosity na Marsie.
Przepraszam, jeszcze był największy skok w historii ludzkości.
Baumgartner. Pamiętam, cały świat wstrzymał oddech, wszyscy to oglądali, Red Bull miał niebywałą reklamę po raz kolejny. No to był jakieś kolejne przekroczenie i pokazanie, że człowiek potrafi. Pamiętam twarz tego biednego Feliksa, który był coraz bardziej przerażony i w momencie, kiedy już ten balon pękł i zaczął spadać, to miałeś takie O kurde.
W życiu bym się czegoś takiego nie podjął i nawet nie wiem, dlaczego to się nazywa skok. To nie ma nic wspólnego ze skokiem. To po prostu było spadanie swobodne.
Myślę, że to zamknęło usta wielu płaskoziemcom. Jak nagle zobaczyli, co? Ta ziemia się obli? Co się dzieje?
14 października 2012 roku wykonał skok ze stratosfery z wysokości 38 969 metrów.
To dużo.
Tak, to bardzo dużo. Ja mam problem z wyjściem na balkon na czwartym piętrze.
Tak.
85. ceremonia wręczenia Oscarów za rok 2012. No, nie była najlepsza. Przede wszystkim z tego powodu, że prowadzącym był Seth MacFarlane. Mhm. I robił dowcipy z tego, że widział piersi aktorek w nominowanych filmach, w tym Jennifer Lawrence i jeszcze kilku innych, które z żenującym uśmiechem wzięły udział w tej piosence, którą MacFarlane ułożył. Natomiast sama gala również obyła się bez jakiegoś takiego wielkiego halo. Oczywiście wielkim tematem był Ben Affleck i przede wszystkim brak nominacji za reżyserię dla Bena Afflecka.
Ups.
I wszyscy wtedy stanęli za nim murem i stwierdzili, że to jest jakieś niesamowite pokrzywdzenie tego wybitnego reżysera.
Myślę, że w tym odcinku się nie pojawi, ale już we czwartek.
Tak, dorzucimy swoje 3 grosze do tej dyskusji. Natomiast drugą taką chyba najbardziej kontrowersyjną sytuacją z tamtych Oscarów to był Oscar za efekty specjalne dla życia Pi. Przypominam, że firma robiąca efekty specjalne do tego filmu zbankrutowała tam niedługo wcześniej przed tą ceremonią i zresztą były protesty przed Kodak Fiata.
A propos protestu. Zatrzymajmy się. Co to jest? Co to jest?
To jest twój palec. Mam cię pociągnąć?
To jest, nie, to jest mój palec, który wskazuje na subskrypcję. Zatrzymajmy się teraz w tym momencie i poprosimy was o subskrypcję i lajka. Dzięki temu filmy poniosą się dalej. Algorytm YouTube'a jest niestety obrzydliwy i trzeba go tutaj trochę połechtać. Także serdecznie was zapraszamy, jeżeli już nas oglądacie. Znaleźliście nas na tym YouTubie, to poprosimy was, żebyście te subskrypcje zostawili. Oczywiście, jeżeli słuchacie nas na Spotify, to również o taką subskrypcję i o wystawienie oceny was poprosimy, żebyśmy dalej mogli się rozwijać. Robimy to przecież wyłącznie dla was.
Nasza topka za rok 2012 składa się z następujących kategorii. Najlepszy film, najlepszy blockbuster. Przypominamy, że próg wejścia to jest 100 milionów dolarów w amerykańskim box office, co najmniej.
Tak jest.
Najlepszy horror albo film science fiction. To jest łączona kategoria. Możemy albo to, albo to. Najlepszy aktor albo aktorka. Znowu łączona kategoria. I dzika karta.
Czyli hulaj dusza, piekła nie ma.
A jak się czujesz, Konrad? Czy masz jakieś takie typy? W ogóle chcemy się tutaj pochwalić, że bardzo nieprofesjonalnie podeszliśmy do tej topki, ponieważ zanim włączyliśmy tak nagrywanie...
Dzisiaj doszło do jakichś absolutnie...
przecieków.
Dziwacznych przecieków, bo siedziałem sobie przed komputerem, już byłem przyszykowany i tak sobie nagle na głos zacząłem czytać tytuły, które mam wypisane na mojej liście. Mam takie, co ja gadam, co ja robię? Po czym Maszar powiedział, usiądź, że u mnie na miejscu, żebym zrobił, wyostrzył kamerę. Usiadłem i tak patrzę, czytam. Powiedzieć na głos?
Tak.
O, Daniel Day-Lewis Lincoln. Aha.
Dlatego może być różnie w tym odcinku.
Tak, wiemy co mamy w niektórych kategoriach i podejrzewam, że będziemy sobie to wyrywać.
No ale bez przesady, Dom w głębi lasu to jest nasz ulubiony horror z tego roku. To chyba była oczywistość,
że
się pojawi. Tak samo zresztą Lincoln, wiadomo, Daniel Day-Lewis, będziemy się o niego zabijali. To nie jest jakieś wielkie halo. Myślę, że bardziej zaskakujące będą te nietypowe typy, które się pojawią.
Tak jest, panie Piotrze. No to co? Nie ma co czekać. Pociągnę tą dźwignią.
Poszło!
Wy widzicie to koło? Gdzie to koło jest?
Gdzieś tutaj.
Tu będzie się kręcić?
Tak.
Nie tutaj? Zobaczymy, pewnie.
Maszor Horror Science Fiction!
Nieprawda!
Maszor Horror Science Fiction!
Ale numer, co?
Kochani, jak ja się cieszę, że to znowu ja... Musimy zmienić koło. Musimy kupić fizyczne koło przede wszystkim, bo wtedy nie będzie żadnych ciasteczkowych oszustw. Ja nie robię tego specjalnie. Ej, dobrze. Maszor Horror Science Fiction? No, dobra, będę miły.
Nie, już weź.
Nie, tak. Będę miły. Bo jest tutaj film reżysera, którego bardzo lubię.
Nawet wiem, co to za film, tak podejrzewam.
Tak? Tak. To jaki?
Czy gra tam Bruce Willis?
Tak.
Looper. To jest moja druga propozycja.
Looper, czyli film Ryana Johnsona o podróży w czasie. Rzecz rozgrywa się w 2044 roku. I to jest tak, że są płatni mordercy, którzy zabijają ludzi wysłanych z przyszłości.
Tak.
I schemat jest bardzo prosty. Pojawia się człowiek przed takim płatnym mordercą, z workiem na głowie.
W umówionym miejscu.
A ten pociąga za spust. Koniec. Czysta robota. Oczywiście nie można pozwolić tej ofierze uciec, ponieważ wtedy będzie Time Travel Paradox, Great Scott i te sprawy. No ale oczywiście w taki sposób mafia pozbywa się też samych tych płatnych morderców z przyszłości, aby zatrzeć po sobie ślady. I Joseph Gordon-Lewitt gra właśnie takiego loopera i popełnia w pewnym momencie kategoryczny błąd, a mianowicie ściąga worek swojej ofierze. Nie, przepraszam.
On ucieka, po prostu zawahał się.
Bruce Willis, który gra wersję Josepha Gordona-Lewitta z przyszłości, on się pojawia bez worka na głowie. I Joseph Gordon-Lewitt poznaje siebie samego w Bruce Willisie i się waha przez sekundę i to owocuje tym, że Bruce Willis ucieka.
Tak.
Natomiast Bruce Willis wyrusza ze swoją prywatną wendetą, aby zabić takiego masterminda, czyli szefa wszystkich szefów tej mafii, który odpowiada właśnie za ten cały mechanizm looperowania. I ja przyznam tak, że na początku bardzo się jarałem przed premierą tego filmu, ponieważ to jest film Ryana Johnsona, a ja Ryana Johnsona w tamtym momencie bardzo lubię, zresztą teraz też, nawet jeszcze bardziej. I muszę przyznać, że z kina wyszedłem nieco rozczarowany, ponieważ o ile sam koncept, ten, który przed chwilą opisaliśmy, jest bardzo fajnie pokazany i zrealizowany przez pierwszą połowę tego filmu, to później film robi twist i zamienia się w taki dziwny film rozgrywający się na farmie, na której mieszka Emily Blunt z małym dzieckiem i ci bohaterowie tam lądują. Oczywiście to jest fabularnie uzasadnione i później dowiadujemy się, czemu tam lądujemy i o co chodzi, ale ten taki wyraźny podział tego filmu na dwie połówki na początku mnie trochę odsunął, ponieważ tak bardzo podobał mi się ten koncept jakby w tej pierwszej części, gdzie jest tam rewelacyjna scena, w której jedna z tych ofiar znikają części ciała.
Tak, bardzo fajnie pokazują mitologię tego, jak to wygląda, jak wygląda w ogóle fizyka tej podróży w czasie i to jest bardzo atrakcyjne wizualnie.
Tak, bo ta ofiara, o której mówię, ona ucieka, ale w tym samym czasie w przeszłości torturują tą postać i powoli odcinam jej nos, odcinam jej palce i tak dalej, nogi i on po prostu uciekając w tej przyszłości powoli traci te wszystkie części, nie w krwawy sposób, po prostu to się znika i ja mówię, wow, jakie to jest fantastyczny pomysł science fiction, jak fajnie to jest zrealizowane, w sprytny sposób, dlatego byłem nieco rozczarowany, kiedy ten film zwalnia. I wchodzi w taki dziwny dramat, rodzinny dramat o wychowywaniu trudnego dziecka, połączony jeszcze z jakimś tam intrygą sensacyjną. I muszę przyznać, że potrzebowałem jeszcze jakichś dwóch czy trzech kolejnych seansów tego filmu, żeby go bardzo docenić i żeby go polubić, ponieważ szczerze mówiąc, teraz ja uwielbiam właśnie tą drugą część. Uwielbiam tą część rozgrywającą się na farmie. Uważam, że jest to jedna z lepszych ról Bruce'a Willisa. Jest fantastyczna scena, w której starsza i młodsza wersja tego samego człowieka, czyli Bruce Willis i Joseph Gordon-Lewitt, siedzą w jadłodajni, takiej amerykańskiej jadłodajni i rozmawiają ze sobą. I to jest tak fantastyczna scena, gdzie ten stary Bruce Willis mówi: ja cię znam, ty jesteś debilem, ty nic nie wiesz, zamknij się, po prostu zaufaj mi, wiem jak bardzo spieprzysz swoje życie. I to jest fantastyczna scena, nie w filmie science fiction, po prostu relacja jednego człowieka z drugim, co byś sobie powiedział z młodszej wersji siebie, żeby jakby uchronić swoje życie przed błędami, które popełnisz. I cały ten wątek, i zresztą Emily Blunt, która jest no, fantastyczną aktorką, bardzo fajna rola w tym filmie. Jedyne zastrzeżenie, jakie mam, to jest charakteryzacja Josepha Gordona-Levitta, którego bardzo próbują upodobnić do Bruce'a Willisa.
Wygląda
zupełnie niepotrzebnie.
Jakby go ukąsił Szerszeń w twarz.
Tak, robią mu coś dziwnego tutaj w tej części, w strefie T. I to wygląda tak cholernie sztucznie i tak nieprawdziwie. I to zawsze mnie trochę wybija z tego filmu, ponieważ...
Wali sztucznicą.
Tak, i to jest niepotrzebne. Jakby koncept jest sprzedany, nie potrzebuje wizualnego upodobnienia tych dwóch postaci. Kupuje to, że to jest młodsza wersja Bruce'a Willisa. Nie muszą wyglądać identycznie. Ale jest to jeden z fajniejszych i chyba takich ostatnich filmów science fiction, jakie trafiły do szerokiej dystrybucji, które dostały dosyć znaczący budżet. Ten film kosztował 30 milionów dolarów i poradził sobie naprawdę dobrze i trochę tęsknię za takimi
produkcjami. A złapał się na blockbustera?
To właśnie są ostatnie podrygi gwiazdy filmowej, prawda? Ponieważ coś, co być może kiedyś zrobimy o tym odcinek, tak, załapałby się na kategorię blockbustera, ponieważ zarobił 176 milionów dolarów przy 30-milionowym budżecie. Tak. Ale to jest właśnie ten temat, że to są ostatnie podrygi gwiazdy filmowej, to znaczy sytuacji, w której nazwisko jest w stanie otworzyć film. I Bruce Willis był takim nazwiskiem i no w chwili obecnej to już tak nie wygląda. Nawet jeśli chcielibyśmy tutaj rzucić na przykład Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio już nie jest w stanie otworzyć filmu, co widzieliśmy po filmie Martina Scorsese. I tak samo jest z wszystkimi głośnymi nazwiskami.
No, niedawno rozmawialiśmy, jak jeszcze nie wiedzieliśmy, co się wydarzy z filmem Mission Impossible, rozmawialiśmy tak o Tomie Cruise'ie, że on jest w stanie sprzedać film. No i pokazało się, że w jego największej franczyzie i tak naprawdę we franczyzie, w której pokładał całą nadzieję, czyli w tej przedostatniej części.
No nie.
Ja wiemy oczywiście, że tam zostały popełnione jakieś ogromne błędy,
nie,
jeżeli chodzi
nawet
o czas
nawet
dystrybucji.
Nawet jeśli zostawimy to, bo w chwili obecnej, jak myślimy o gwiazdach, to byśmy pomyśleli o aktorach z Marvela, prawda? Natomiast przykłady Roberta Downeya Jr., Chrisa Evansa udowodniły, czy nawet Liama Hemswortha udowodniły, że nie. Oni poza Marvelem nie są w stanie otworzyć filmu.
Chris Hemsworth jest bardziej popularny od swojego brata.
A to powiedziałem Liam?
Tak.
A to z innego powodu. Z powodu Igrzysk Śmierci, które też się pojawiły w tym roku w kinach. Okej.
Okay. No dobrze, bo...
Looper.
Brawo, Looper.
Brawo, Looper.
No dobrze, w takim razie mój film jest chyba już teraz oczywisty. Jest to film Dom w głębi lasu, wyreżyserowany przez Drewa Goddarda, którego znamy też chociażby...
Swoją drogą, z
źle się dzieje.
Gra...
Z którym później współpracuje w Źle się dzieje w El Royale.
Jeszcze chyba przed Torem to było, prawda?
El Royale?
Nie. Mówię o tej roli w Domie w głębi lasu, ponieważ pamiętam, że chyba właśnie z tej książki o Marvelu, którą czytałem, no, było tak, że Joss Whedon dostał polecajkę od Drew Goddarda, że słuchaj, jest taki dobry aktor tutaj, i on jakby tam podesłał tego Hemswortha im. Bo to chyba ten film dosyć długo siedział w postprodukcji i dosyć długo on tam się przykładał.
No to jeżeli tak, no bo te filmy wyszły w tym samym roku, nie? W sensie mówię o Avengersach i o Domie w głębi lasu. Swoją drogą, pierwszy raz jak się spotkałem z tym filmem, to polecił mi go Piotr Bondyra, chyba brat mu wysłał tytuł tego filmu, bo zapytaliśmy jaki horror, coś byśmy fajnego obejrzeli na studiach. I Piotrek dostał wiadomość, koniecznie musicie obejrzeć Dom w glebie lasu. O, cóż to jest Dom w glebie lasu? Kurde, i tak, no, szukaliśmy tego filmu i Piotr mówi, nie, to jest na pewno Dom w glebie lasu, taki jest tytuł właśnie, to jest takie przewrotne. Okazało się, że Dom w głębi lasu, literówka tam jakaś, autokorekta.
Mogę szybką anegdotę na ten temat? Kiedyś w liceum miałem taką koleżankę, która miała taki zwyczaj przekręcania tytułów i ona kiedyś do nas przyszła i ej, słuchajcie, chodźcie do kina, jest nowy film pod tytułem Rozrywka, w której gra Demi Moore. I my tak, jak nie ma takiego filmu? Przeglądamy repertuar, okazało się, że koleżanka mówiła o filmie Rozgrywka z Robertem De Niro.
Czy można się bardziej pomylić? Tak. W każdym razie Dom w głębi lasu, czyli The Cabin in the Woods.
I dostałeś taką polecajkę od...
Brata Piotra.
Od brata Piotra.
Od Pawła.
Okej. Okay.
No i stwierdziliśmy, okej, trzeba to obejrzeć. Na szczęście nasza biblioteka w Łódzkiej Szkoły Filmowej była przepastna i tam były wszystkie filmy, bo osoba, która tym zarządzała, to jest, już teraz nie pamiętam nazwiska, ale jest odpowiedzialny za film polski. Mhm. Więc on kupuje wszystko, cokolwiek się pojawia, jest od razu zanoszone do biblioteki, więc z tej biblioteki wypożyczyliśmy ten film, obejrzeliśmy, byliśmy zachwyceni. No i okazało się, że czym ten film w ogóle jest, bo nie wszyscy musicie to wiedzieć. Jest to film, który jest swoją drogą dostępny na Amazon Prime, więc tam ten film możecie obejrzeć, ja sobie go odświeżyłem z niemałą przyjemnością. Tak jak Piotr powiedział, gra tutaj również Chris Hemsworth, gra, to jest taki typowy, znaczy jest zbudowany na kanwie typowego slashera i celowo ten slasher jest dokładnie tak wymyślony, że musi być dziewica, musi być głupia blondynka, musi być sportowiec, nerd. Musi być nerd i musi być jakiś taki niegłupi chłopak, naukowiec nazwijmy go. Co będzie w tym filmie bardzo wyraźnie zaznaczone, że te konkretne archetypy są potrzebne, żeby coś się stało. No i jak to bywa, w ogóle film zaczyna się już od tego, że widzimy jakichś naukowców siedzących w jakimś dziwnym korpolabie i oni się śmieją, dobrze się bawią, mówią, że muszą, że rytuał musi się odbyć, to wszystko musi być perfekcyjnie, bo w Sztokholmie zawiedli i będzie dupsko. Także okazuje się, że oni są w jakimś tam miejscu i widzimy, że to będzie bezpośrednio powiązane z tymi naszymi głównymi bohaterami. Jeszcze nie wiemy do końca jak. No i jak się okazuje, jest taki właśnie fajny podział, że oni jadą do tego domku w głębi lasu i oni są w typowym slasherze. Jak się potem okazuje, osoby, które są w tym labie, sterują całym tym slasherem i oni są jakby narratorami tej opowieści. Nie będę wam zdradzał, jeżeli nie widzieliście do końca, dlaczego to robią i jaki jest powód, bo to nie jest tylko dobra zabawa i fan, tylko jest jakiś wyższy cel, któremu ktoś służy, więc to musi się wydarzyć albo będzie licho. No i w każdym razie jest to trochę wywrócenie gatunku do góry nogami, ale zrobione w tak meta. Umiejętny i dokładnie, i w metafizyczny sposób, że no, czysta przyjemność. Czysta przyjemność.
Tak. Za scenariusz odpowiada, oprócz Drugo Darta odpowiada także Joss Whedon.
Dokładnie.
I oni, teraz właśnie dopatrzyłem, że zdjęcia do filmu powstawały od marca 2009 roku, czyli tak, to się spina, że Hemsworth jeszcze wtedy mógł nie być obsadzony jako Tory i właśnie Drugo Dart szepnął słówko Whedonowi, Whedon szepnął słówko Branaghowi i tak to poszło.
Ja mam tylko jeden zarzut do tego filmu. Końcówka jest bardzo dynamiczna i szkoda, że wszystko, w sensie gramy w otwarte karty i że zrobiliśmy taką absolutną całość i ciężko będzie zrobić drugą część. A bardzo byłbym ciekawy, co by, jak zbudować ten świat, że przyjeżdżają kolejne osoby, dotykają innych rzeczy.
Ja myślę, że oni byliby w stanie to zrobić, ponieważ oni już i tak wzięli ten bardzo wyświechtany gatunek, bardzo kliszowy i zresztą ten film jest zbudowany na kliszach i robi z tego coś niesamowitego, jak on te klisze wykorzystuje, zarówno do strachu, jak i do śmiechu, czasami jednocześnie. I myślę, że oni byliby w stanie napisać taką kontynuację, z którą bez problemu by sobie poradzili i być może nawet by się nabijali z tego, że jest to kontynuacja tak. I że to jest odsmażany kotlet.
Bardzo chciałbym to zobaczyć.
Ja uwielbiam dwie role w tym filmie, a mianowicie dwóch techników, czyli Richard Jenkins, fantastyczny aktor drugo- i trzecioplanowy, którego wszyscy kojarzą, a to jest ta gęba z tamtego filmu albo z tego serialu.
Dokładnie. I Bradley Whitford.
Bradley Whitford, który fani prezydenckiego pokera, do których oczywiście już teraz się zaliczam, na pewno będą go kojarzyli i uwielbiam humor, który oni wrzucają do tego filmu, uwielbiam dowcip z wodnikiem, który jest, to jest przezabawna scena i przezabawna puenta tego dowcipu.
Tak.
I zresztą Richard Jenkins, który jest no, idealnie obsadzony w roli takiego pracownika, takiego typowego pracownika, który, dobra, pracuje od tej do tej.
Dwóch zgryźliwych tetryków.
Tak.
I oni się uzupełniają idealnie, oni się dobrze bawią, to jak robią zakłady, jak w ogóle śmieją się, bo tak widzimy, że po prostu robią sobie bekę. Super, super.
Fantastyczne. I jeszcze nie będziemy wspominali o jednym cameo bardzo znanej osoby z Hollywoodu, która też jakby taki swój horrorową spuściznę wrzuca do tego filmu. I zresztą twórcy tego filmu, ci, którzy widzieli, wiedzą, o kim mówię, ale twórcy tego filmu wypowiadali się, że pierwsza myśl, jaka im wpadła, ale by było fajnie, gdyby to właśnie ta osoba zagrała tę rolę, ale to jest niemożliwe, bo nie zdobędziemy tej osoby, a tymczasem ta osoba powiedziała, no co wy mówicie, to jest fantastyczne, oczywiście, że to zrobię.
Jest tutaj absolutnie fantastyczne, to jest takie moje poczucie humoru, Czyli sytuacja jakby rozwiązania roli Chrisa Hemswortha.
Tak. Czyli wielki, bardzo Whedonowe.
Wspaniały monolog i masz takie okej. Okay. Dokładnie tak. To jest sytuacja z Lokim.
Tak, to jest sytuacja z Lokim. To jest takie poczucie humoru, które później Whedon wrzucił do Marvela, czyli właśnie podcinanie dowcipem dramatycznej, bardzo filmowej, kliszowej sytuacji.
Super. I... polecam wam bardzo serdecznie, jak i Piotrek. Cieszę się, że Dom w głębi lasu, dla niektórych Dom w glebie lasu jest w mojej drużynie.
Tak. Zresztą jest tu też niesamowita gratka dla fanów horrorów, ponieważ tam masz, to jest taki uczta marvelowska, w sensie cameo horrorowe, kogo rozpoznasz, kogo nie.
Jak to przepięknie wygląda. Jest scena, w której nasi główni bohaterowie wchodzą do windy i patrzą, co się dzieje za szybą. Wow, jaka to jest scena, jakie to jest budowanie w ogóle przerażenia.
Ale wow. Też oni mieli niemałą trudność, ponieważ oni oczywiście nie mieli praw autorskich do tych wszystkich postaci z horrorów. Oni tutaj dosyć intensywnie czerpią z tej całej horrorowego wszechświata, ale mimo wszystko udało im się tak umiejętnie te postacie przedstawić, że to nie są jeden do jednego, to nie jest Freddy Krueger, to nie jest Pinhead, ale wiesz, że to jest on. Tak. I ja miałem, pomimo tego, iż ja nie jestem fanem horrorów, to miałem tak gigantyczną frajdę w pewnym momencie z wyłapywania tych wszystkich smaczków. No to jest film, który działa na zarówno jako rozrywka, zarówno jako horror, zarówno jako komedia, zarówno jako fanserwis i szkoda, że nie nakręcili kolejnych części tego, ponieważ to mogło być tak fajne uniwersum horrorowe.
No. No dobrze, kochani, w takim razie kręcimy kołem po raz drugi. O, masz. Znowu maszor?
Nie, tym razem ty i to będzie aktor, aktorka.
Mój Boże. Ale numer.
O nie.
Nie bójmy się.
Ja się boję.
Nie bój się.
Dobra, nie boję się.
Nie bójmy się.
Dobra.
Mam tutaj rzeczywiście Daniela Day-Lewisa za rolę w Lincolnie, ale oddam ci tego Daniela Day-Lewisa. W ogóle ja wyznaję zasadę, że jeżeli Daniel Day-Lewis pojawia się w jakiejkolwiek kategorii, to należy go wyróżnić i należy dać mu nagrodę i wciągnąć go do swojej drużyny.
Nagrodziłbyś jego rolę w filmie 9?
Nie.
No właśnie. Ja bym nagrodził, ja go lubię w tym filmie. Ja ogólnie lubię Daniela Day-Lewisa jako człowieka i lubię jego energię, którą rzuca na ekran.
Tak.
I w 9 chyba był najbardziej sobą ze wszystkich ról.
Siedział, głównie siedział.
Ale miał takie poczucie humoru, takie bardzo w jego stylu ta postać.
Ja nie wspominam jakoś super. Pamiętam, że siedziałem, bo to w tym podobnym okresie było 9, nie? Jakoś rok wcześniej albo 2 lata wcześniej.
No na pewno było pomiędzy Gangami Nowego Jorku a Lincolnem.
Pamiętam, że oglądałem to z jakąś częścią mojego roku. Poszliśmy w cinema, w Silver Screenie jeszcze wtedy ówczesnym. Tak, Fergie i w ogóle...
Be Italian.
No nie wspominam jakoś fantastycznie tego filmu. W każdym razie nie wybiorę tego.
O, proszę!
Wybiorę kogo innego.
Kogo wybierzesz?
Otóż chcę wybrać... a mogę duet?
Możesz.
Mogę?
Możesz.
Dobrze, to chciałbym nagrodzić Jessica Chastain i Jasona Clarka. Za film Zero Dark Thirty. Polski tytuł Wróg numer 1, ale nie korzystam z tego tytułu, bo jakoś ten Zero Dark Thirty mi się dużo bardziej podoba i jest dużo bardziej... na miejscu. O czym opowiada Zero Dark Thirty? To jest film nakręcony przez Catherine Bigelow, opowiadający o koszmarnym czasie dla Ameryki, czyli po zbombardowaniu wież World Trade Center. No, odbywało się polowanie na Bin Ladena. I to właśnie opowiada o całej tej sytuacji, jak wyglądała, jak analityk Maya Harris, grana tutaj przez Jessica Chastain.
Jej taka pierwsza głośna rola chyba.
I oj, to jaka! Cóż to jest za film w ogóle? Słuchajcie, to jest niebywałe kino, tak napięte, pokazuje nam sytuację w Guantanamo, przesłuchiwanie więźniów, ten film jest tak brutalny i tak silny i nie boi się pokazywać tej mrocznej strony wywiadu Stanów Zjednoczonych i to jak bardzo postawili wszystko, jak bardzo naginali zasady po to, żeby znaleźć tego wroga numer jeden. I w tym filmie przez cały czas siedzisz jak na szpilkach. Jason Clarke, to chyba też jego taka pierwsza duża rola, on jest porażający. Jak bardzo dobrze udało mu się zagrać, bo on gra właśnie tę osobę, która jest odpowiedzialna za tortury i wyciąganie informacji z więźniów. jak bardzo udało mu się zbudować mega super charyzmatycznego gościa, z którym ci więźniowie nienawidzą go, ale mimo wszystko, jak on z nimi rozmawia, to masz takie, kurde, jaki fajny gość. Mhm. Jaki sympatyczny, fajny gość. I z drugiej strony jest ta Jessica Chastain, która odkrywa ten świat, musi poznać cały ten świat brutalności i wejść w niego bądź nie. I mimo, że widzimy, że ona jest osobą, która ma największe wątpliwości co do moralności tych wszystkich działań, to jako jedyna wie, że musi w to wejść na 100% i musi być jeszcze bardziej brutalna ze wszystkich i no i wow. Wielka. Nie wiem, jak to teraz odmienić. Brawa. Wielka brawa
w glebie.
Tak. I ten film, i zresztą też my zobaczyliśmy tutaj naszego przyszłego Star-Lorda, czyli Chrisa, jednego z Chrisów.
Prata.
Chrisa Prata.
On miał taki moment właśnie Moneyball i Zero Dark Thirty, gdzie on się pojawiał w takich nietypowych dla siebie drugo-trzecioplanowych rolach, w których bardzo dobrze się sprawdzał.
Bardzo.
I trochę szkoda, że tak wystartował do stratosfery i stał się gwiazdą kina akcji, bo zdecydowanie bardziej go doceniałem właśnie jako takiego aktora charakterystycznego, który się pojawia na drugim, trzecim planie, bo te role w Zero Dark Thirty i w Moneyball to są kapitalne role, tak, według mnie. Bardzo, bardzo lubię ten film i do dzisiaj bardzo dobrze pamiętam ostatnią scenę, znaczy tą ostatnią akcję. Już zabicia Bin Ladena, spoilery, no tak, ale hej, chyba wszyscy wiemy.
Tam główne skrzypce właśnie gra Chris Pratt i pamiętam.
Przerażająca scena to jest.
Osama!
Tak.
Osama!
To mi się przez jakiś czas śniło po nocach, ponieważ to było, dla mnie to była scena jak z horroru.
Tak.
Pełna napięcia, rewelacyjnie skonstruowana. Wiem, że było sporo kontrowersji dookoła tego filmu i wymowy tego filmu i czy powinniśmy robić z tego tematu coś chwalebnego i czy powinniśmy robić bohaterów z nich. Wydaje mi się, że ten film nie robi bohaterów z tych ludzi.
Też uważam, nie, wręcz przeciwnie, moim zdaniem on pokazuje to z takiej strony. Właśnie ten film poruszył też debatę o moralności, tego, jak daleko można się posunąć, żeby osiągnąć swój cel. I ten film nie nakłada na Stany Zjednoczone podkładu i pudru. Nie pudruj, on wręcz przeciwnie pokazuje, tak nagięliśmy zasady, tak przekroczyliśmy granice, ale tak udało nam się. Mhm. I no, ten film jest porażający, przerażający, i ja oglądając te sceny torturowania, miałem ciary i miałem takie, o kurde, to się działo, nie? To się dzieje pewnie cały
właśnie
czas.
Właśnie to pamiętam, że ten film przedstawił mi w pełnej krasie, niestety, metodę tortur, o których było dosyć głośno.
Waterboarding.
Waterboarding. I on bardzo mocno mi się wbił. Ja też pamiętam, że bardzo kibicowałem temu filmowi na Oscarach, ponieważ ja nie jestem fanem oscarowego filmu Catherine Bigelow, wcześniejszego, czyli
Hurt Locker. Pułapce wojny.
Ja za tym filmem nie przepadam.
Ja nie mam, ja też lubię ten film.
On jest dobry przez
pierwsze cztery minuty. No, dobra. Nie, no, scena otwarcia jest wybitna.
Jest wybitna, tak, z twoim ulubionym aktorem Guyem Pearce'em. Natomiast później ten film trochę mi się rozlatuje, aczkolwiek bardzo lubię Jeremy'ego Rainera w tej roli. Natomiast Zero Dark Thirty to było dla mnie właśnie takim filmem, jakim Pułapka Wojny powinna być. I za ten film dałbym Bigelow bardzo wiele nagród i bardzo mocno kibicowałem. Bardzo ten film lubię. Dobrze, trochę się przestraszyłem, jak zacząłeś mówić, czy mogę duet, ponieważ ja też mam duet w tej kategorii.
Co ty gadasz?
Dosyć...
Wiem jaki.
Jaki?
Czy to jest dziecięcy duet?
Nie.
Okej, to nie wiem.
Dziecięcy duet? Jaki dziecięcy duet?
Moonrise Kingdom?
Nie, bez przesady. Ja...
Czyli to nie będzie, proszę pa... Aha, to wiem jaki duet.
Naprawdę?
Tak.
No jaki?
To będzie duet, proszę pana, nieżyjącego już aktora?
Nie.
Kurde, to nie wiem.
No, ale ten duet to faktycznie... Dobra, mam tutaj wpisany The Master. Mhm. Po prostu, jako rolę, ponieważ ten duet Philip Seymour Hoffman, Joaquin Phoenix...
Ale to właśnie bierzesz?
Nie biorę
aha,
tego.
Okay.
Powinienem to wziąć, bo to jest oczywista oczywistość. Tak. To jest nawet większa oczywistość dla mnie niż Daniel Day-Lewis za Lincolna. Day-Lewisa też nie wezmę. Ale The Master... arcydzieło aktorstwa.
Tak. To są moje, zobacz, trzy rzeczy. Zero Dark Thirty, Master, Daniel Day-Lewis.
Nie, ja wezmę tutaj inny duet. I to nie powinno nikogo dziwić. A mianowicie Meryl Streep i Tommy Lee Jones w komedii romantycznej Dwoje do poprawki. Oryginalny tytuł Hope Springs.
Nie widziałem tego.
Ja widziałem ten film zdecydowanie za dużo razy. To jest
widzisz, a miało być walka, wojna.
To jest mój guilty pleasure. Po pierwsze tak, Tommy Lee Jones, Meryl Streep, fuck off. Nieważne, jakie role wybitne stworzył Day-Lewis, Phoenix, Philip Seymour Hoffman, nieważne. Tommy Lee Jones i Meryl Streep, grający stare małżeństwo, które ma problem ze swoim małżeństwem, ze swoim związkiem i idą na seksterapię prowadzoną przez Steve'a Carella. I to nie jest
tak?
Przekomiczny, zabawny film, oni nie wiedzą, ale to jest film, który, w którym jakby głównym problemem dramatycznym jest to, że no, oni muszą się przespać ze sobą znowu.
Okay.
To jest film reżysera Diabeł ubiera się u Prady. I to jest film, którego scenariusz był przez długi czas na tej, co się nazywa Czarna Lista? Czyli te świetne scenariusze, które nie zostały nigdy zrealizowane? Nie wiem, czy to jest Czarna Lista, czy jakoś tak. Wiecie, o czym mówię. I wreszcie doszło do realizacji. Powstał bardzo sympatyczny, ciepły film, który jest windowany tak wysoko przez ten duet. I no ja już wielokrotnie mówiłem o tym, to się powtórzę. Tommy Lee Jones to jest mój ojciec. I ja przez długi czas się zastanawiałem, czy tego filmu nie puścić moim rodzicom. Ale się rozmyśliłem, ponieważ stwierdziłem, że to by wbiło taki kij w mrowisko i nie ogarnąłbym tego później. Ale oni robią to w tak fantastyczny, ludzki sposób, to co oni przedstawiają na tym ekranie. To jest bardzo komediowe i Meryl Streep gra taką zahukaną trochę gospodynię, która sama nie wie, czego chce, ale poczuje potrzebę. Natomiast Tommy Lee Jones to jest po prostu taki, no kurde, mój ojciec na tym ekranie. I jest jedna fenomenalna scena, w której Steve Carell zadaje pytanie, czy macie jakieś fantazje seksualne, o których myślicie, ale których nigdy nie podzieliliście ze swoim partnerem, nawet im o tym nie powiedzieliście. I Meryl Streep nie ma żadnych fantazji seksualnych, natomiast Tommy Lee Jones przyznaje się, że ja mam taką fantazję trójkąta. Mhm. Z naszą sąsiadką. I wtedy Meryl Streep pyta, z Haną? On, nie z Haną, z Carol. Meryl Streep, ta od korgich? Tak. I później jest ujęcie, zbliżenie na twarz Tommy'ego Lee Jonesa, który siedzi z takim błogim uśmiechem i ma rozmarzone spojrzenie. I dla mnie to jest najlepszy moment w całej jego karierze. To jest tak ciepły, sympatyczny film. Nie mówię, że to jest jakieś arcydzieło, nie mówię, że to są ich najlepsze role, ale jakoś to na mnie działa. Jakoś kupuję bardzo ten ich portret tego związku i jest dla mnie bardzo... Widzę tam rzeczy, które widzę na przykład w swoich rodzicach. I dlatego chcę ich wziąć do tej kategorii.
Super. No dobrze, proszę pana, jaka przyjemna topka. Mój Boże, już taka przedświąteczna, kręć kołem.
Zaraz się zacznie, zobaczymy, co będzie, jak trafimy na Blockbuster.
Blockbuster.
Na szlak, goddammit.
Konrad, brawo!
Nie.
Co to byszko? Maszor?
Maszor, dzika karta.
O, szlak!
Nie chciałem dzikiej karty, chciałem już Blockbuster, chciałem mieć to z głowy.
Kurde, boję się, bo wiem, co mi zabierzesz.
A, tak. W dzikiej karcie?
Tak.
Mam bardzo dużo dobrych filmów wypisanych tutaj.
Ja też. Tylko niektóre widziałem bardzo dawno temu.
God damn it. Nie wiem. Naprawdę nie wiem.
Ja mogę.
Dobra.
Tak?
Tak. Idź pierwszy, bo ja muszę się zastanowić. A nie skrzywdzisz mnie chyba tutaj w żaden sposób.
Okej. Okay. To w takim razie miałem tutaj przeróżne myśli. Myślałem o filmie Charlie, czyli The Perks of Being Wallflower. Myślałem o Holy Motors, Leo Carra. Myślałem...
Ja to mam w antytopce.
Naprawdę?
Mam to w kategorii ostatni raz to oglądam. Nie okay. Dlatego, że to jest zły film.
Boś tak szalony.
Że nigdy więcej tego to, filmu na to, pewno
to jest prawda,
nie obejrzę.
To jest film, który ogląda się raz w życiu. Mam nawet polski film Jesteś Bogiem. Mam drugie oblicze. I tak myślę. No ale chciałbym tutaj włożyć film, który zrobił na mnie ogromne wrażenie. I też chciałbym wyróżnić aktora. To jest dobre miejsce, żeby ten film wyróżnić. Jest to film Polowanie. Tomasa Winterberga. Mhm. Nie wiem, czy widzieliście Polowanie. To jest film opowiadający o przedszkolanku, bo Lukas pracuje w przedszkolu i jest tam mała dziewczynka, Klara, która ma na imię jak moja córka, która zakochuje się w Lukasu, czyli w Madsie Mikkelsenie, i rozpuszcza plotkę. Lukas jakby odrzuca jej zaloty, co jest naturalne, ale mała Klara nie radzi sobie z tym i rozpowiada plotkę, usłyszała od swojego brata coś o męskim przyrodzeniu i potem powtarza tę plotkę, że właśnie Lukas pokazał jej męskie swoje przyrodzenie. No i ta plotka zaczyna się toczyć jak kula śnieżna i cały czas nabiera coraz więcej. Zaczyna się ostracyzm całego społeczeństwa, zaczyna się ogromny dramat i tragedia, która dotyka Lukasa. Ten film jest tak porażający, jest tak... pokazuje taką obrzydliwą prawdę. To jest trochę to, jest to co mamy teraz z cancel culture, że wystarczy jedna mała rzecz, która zaważy na całym twoim życiu i nie do końca ona musi być mieć cokolwiek wspólnego z prawdą. I co ten film też pokazuje, jaka jest puenta, że nie ma żadnego znaczenia, czy udać ci się oczyścić swoje imię. W niektórych na zawsze to zostanie. Nawet jeżeli było to kłamstwo i oszczerstwo, to w niektórych i tak zawsze w głowie zostanie to jako fakt. No i Mads Mikkelsen. Wow. Wiem, że wcześniej grał Le Chiffre i miał fantastyczną rolę w Jamesie Bondzie, ale tutaj no to jest jego rola życia, zdecydowanie.
I zresztą bardzo owocny duet ten aktor i ten reżyser, ponieważ razem też
dokładnie
zrobili
tak.
Na Rauszu,
tak.
Który też jest wybitnym filmem.
Zgadzam się.
I też opiera się na bardzo takiej prostej, ludzkiej historii, która okazuje się tak, że ma takie twisty jak najlepszy horror.
Tak.
Że ten duet udowadnia, że najlepsze historie pisze samo życie i że jeśli skupimy się właśnie na społeczności, na tym, jak bardzo przerażająca potrafi być właśnie taka zamknięta społeczność i tego, jak szybko tam coś może eskalować, to tak. to jest lepsze niż nie jeden horror.
I niebywałe jest to, jak to pokazuje, jak człowiekowi wali się świat, w sensie jak każdy zostaje obdzierany z każdych kolejnych elementów swojej codzienności, jak bardzo jest mu zabierane prawo do człowieczeństwa. Wow. Nie jest to film na lekkie, niedzielne popołudnie, ale warto go obejrzeć, żeby zobaczyć, do jakich sytuacji unikać i jak warto się czasem zastanowić i dać komuś powiedzieć, jak było naprawdę. Jest tam też taka scena, kiedy Klara mówi, nie, przepraszam, ty jesteś tylko dzieckiem, po prostu teraz kłamiesz. Niebywałe to jest. Jak w człowieku rodzi się, jak szybko w człowieku może zrodzić się nienawiść. Także Polowanie.
Okej, już zdecydowałem.
Proszę bardzo.
Powiem, jakie miałem tutaj jeszcze inne typy. Miałem Bestie z południowych krain, które bardzo lubię.
Wiem.
Jest bardzo ładnie nakręcony ten film. Ma przepiękną muzykę, fantastyczną główną rolę małej dziewczynki.
A jak się nazywa ten film? I czy to też jest z tego roku? Podobnie się nazywa, jak Bestie z południowych krain.
A, Beasts of No Nation? To nie jest z tego roku. To z Idrisem Elbą?
Nie, taki jeszcze jeden. Stworzenia, te takie duże stwory,
Gdzie mieszkają
dzikie stwory?
To nie jest z tego roku, bo na pewno bym o ten film walczył. No
właśnie, on jest jakiś rok wcześniej był.
Możliwe. Mam tutaj Sugarmana, czyli dokument, który...
Sixto Rodriguez, który zmarł niedawno.
Tak. Dokument, który jak się pojawił, to miałem taką myśl, że dlatego dokumenty są takie ważne, ponieważ ten dokument zmienił życie.
Ten dokument
faceta.
Zmienił życie, ale jest to jeden z niewielu dokumentów, który tak bardzo podbił serca widzów. On był dystrybuowany kinowo, on był dokumentem, który rozniósł się po całym świecie i zdobył niebywały sukces, w ogóle jako film dokumentalny.
I dostał Oscar.
I dostał, no to oczywiście, to przy takim fejmie tego filmu to jest jasne. Ale to jak udało im się sprzedać tę historię, tak naprawdę prostą historię, ale tak ciekawą i... No tak, to jest wielki dokument.
No to jest dokument, serio, no to...
Ty to wybrałeś?
Nie, mam to wpisane tutaj i to był mój typ numer dwa, ale w końcu się zdecydowałem na inny, słabszy typ. Ja ogólnie jakąś taką bardzo słabą tą topkę układam, ale wybieram Annę Kareninę.
Nie widziałem.
W reżyserii Joe Wrighta. Joe Wright, który jest reżyserem, którego ja bardzo lubię. I on jest najlepszy wtedy, kiedy współpracuje ze swoją muzą, czyli Keirą Knightley. I oni wspólnie zrobili 3 filmy, jeśli dobrze kojarzę, czyli zaczęli od Dumy i Uprzedzenia, która jest filmem wybitnym, jest arcydziełem. Ja ten film mogę o każdej porze dnia i nocy, nieważne kiedy, oglądać. I zawsze będę zachwycony. Po drugie zrobili Pokutę. Film troszkę gorszy, ale dalej ma momenty magiczne.
No tak, tak, to prawda.
I właśnie zrobił Annę Kareninę, który z tej trylogii jest najsłabszym filmem. No jest to adaptacja powieści Tołstoja, która była ekranizowana chyba tam z 20 kilka razy, odkąd pojawiło się kino. Tam chyba pierwsza adaptacja była w 1912 roku, jeśli dobrze pamiętam. Czyli no tutaj, no co nowego możesz zrobić? I Joe Wright zrobił coś nowego.
Brawo!
Zrobił to w formie teatru. To jest film, w którym teatralność miesza się z filmowością. To nie jest Dogville na przykład, nie? Gdzie mamy bardzo umowną rzecz i Lars von Trier po prostu surowo to ci pokazuje, ale to tak mega surowo. Natomiast tutaj rzecz rozgrywa się na scenie, co ma uwydatnić to takie przesłanie, że w tamtym okresie, w carskiej Rosji, wszyscy grali jak w sztuce, wszyscy odgrywali jakieś role i nie czuli się w nich dobrze. I właśnie główna bohaterka, Anna Karenina, ona wychodzi poza swoją rolę i dlatego zostaje wypchnięta poza to społeczeństwo. I w związku z tym, że Wright zastosował tutaj formę teatralną, jest tutaj, widzimy tutaj zmianę dekoracji, widzimy przejścia od jednej sytuacji do drugiej, że raz jesteśmy w gabinecie jakiegoś tam urzędnika i później szachu, machu, ryku, mychu i robi nam się z tego ulica i później szybkie przejście i robi nam się z tego peron z gigantycznymi pociągami. Jest to zrobione bardzo, bardzo umiejętnie i dlatego ten film chcę wziąć w dzikiej karcie, ponieważ nigdy nie widziałem tak dobrze połączonych tych dwóch rzeczy. Zawsze albo to jest po prostu teatr nakręcony, albo to jest film, który udaje teatr. Natomiast tutaj to jest coś innego. To jest coś, co oprócz tego, że masz te teatralne dekoracje, które są przepyszne w tym filmie, to jeszcze masz ruchy kamery i długie ujęcia, z których Joe Wright zresztą słynie. Jest słynne ujęcie w Pokucie na plaży w Dunkierce, które trwa chyba tak kilka minut i która jest
wyjątkowe, wow, to prawda. Tak.
I tutaj też dużo jest właśnie tej pracy kamerą i widać, że to nie jest po prostu lelą polelą, po prostu to przemyślał bardzo dokładnie i co jest dosyć zaskakujące, ponieważ decyzję o tym, żeby nakręcić to w taki sposób, podjął 3 tygodnie przed rozpoczęciem zdjęć, ponieważ w oryginalnym planie było to, że pojedzie do Rosji i w plenerach będzie to kręcił, w czym jest bardzo dobry, on bardzo umiejętnie potrafi wykorzystać naturalne lokacje, ale tutaj zdecydował się na coś innego i to wygląda naprawdę przepysznie i chociażby dla tej formy...
Zachęciłeś mnie nawet.
Dla tej formy warto to zobaczyć, serio. Aczkolwiek forma troszkę krzywdzi treść, ponieważ trochę jest to zimne. Nie czujesz tego płomiennego romansu, który powinien w tym być, bo jakby ta forma teatralna trochę nadaje takiego dystansu. Ale dla samej obsady, jeju ojeju, no po pierwsze Keira Knightley, która w filmach Joe'a Wrighta jest wybitna, ponieważ jej ta taka... Ona nadaje takiej naturalności filmom Joe'a Wrighta, które potrafią być dosyć takie formalne bardzo i to jest bardzo ważne. Natomiast Joe Wright z Keiry Knightley potrafi dobrze wykorzystać tą jej taką neurotyczność, to takie tiki jakieś takie dziwne, które w wielu innych jej rolach się nie sprawdzają. Natomiast on potrafi to wykorzystać, czyli to jest cudowny duet. Oprócz tego mamy Jude Law'a, który on jest niesamowity, że on potrafi się tak, to jest mega przystojny facet i on potrafi się tak ubrzydzić do jakiegoś filmu i tutaj też ma po prostu taką wygląda jak Lenin prawie w tej swojej fryzurze z zakolami i tak dalej. Mamy aktora, którego ty bardzo nie lubisz, czyli Arona Taylora Johnsona. Ja go tam lubię. Ale mamy też tutaj cudowny duet aktorski, czyli Domhnall Gleeson oraz Matthew McFadden, który wcześniej grał z Joe Wrightem w Dumie i Uprzedzeniu, gdzie zagrał pana Darcy'ego, do którego wszyscy wzdychają. Natomiast tutaj już powoli zaczął wchodzić w tryb sukcesji i postaci, którą gra w sukcesji, czyli jest zabawny, jest rubaszny, jest wulgarny i jest cudny. Jest naprawdę cudny w tym filmie. Polecam gorąco, bo...
Obejrzę, bo jest na to pewno obejrzę. Sens. Kubka wstydu.
No.
No dobrze, w takim razie zostały nam jeszcze dwie kategorie. Także na kogo wypadnie na tego Benz?
To dwie duże kategorie. Najlepszy film, tak. Najlepszy blockbuster i... Konrad Blockbuster.
Dobrze, Skyfall. Let the sky fall. Też miałeś?
Też miałem, oczywiście, że miałem. Mój ulubiony Bond, tak. Zaraz obok Casino Royale.
Zdecydowanie tak. Czy myśmy robili topkę bondową? Robiliśmy z Danielem Craigiem. Filmy najlepsze tak. Bonda. Więc, no, wszyscy widzieliśmy Skyfall. Wydaje mi się, że to jest jeden z tych filmów, który widział każdy. Mogliśmy nie widzieć Casino Royale, mogliśmy nie widzieć Quantum of Solace, mogliśmy nie widzieć tego najnowszego No Time to Die, Mr. Bond. Ale wszyscy widzieli Skyfall. I piosenka Adele, która zrobiła gargantuiczną reklamę filmowi, wszyscy chcieli to zobaczyć. Wszyscy byli ciekawi, jak wygląda Javier Bardem w tej roli i jak będzie wyglądał pojedynek Silvy z Bondem. No i jest to najlepszy Bond.
Zdjęcia,
nie oszukujmy się.
Zdjęcia Rogera Dickinsa jeszcze dokładnie tak. Dorzucił, ten film wygląda wybitnie. Jedyne, co mam do zarzucenia temu filmowi, to jest to, że nie udało im się ściągnąć Shona Connery'ego, który pod koniec tego filmu pojawia się postać starego tam opiekuna tak. Bonda, którego ostatecznie zagrał Albert Finney, który jest bardzo dobrym aktorem, ale rzecz się dzieje w Szkocji, no i to jest oczywiste, kto powinien się tam pojawić w tej roli, co byłoby oczywiście bardzo meta, ale ten film
mógłby, tak,
jest,
to prawda.
Jakby wykracza poza pewne schematy bondowe i wraca tam do pewnych korzeni Bonda tak. I resetuje tego Bonda
on,
zresztą.
On pokazuje słabego Bonda, zepsutego Bonda, Bonda, który potrzebuje... Bonda, który już nie chce, a musi.
Tak. I jednocześnie kończy się w momencie, w którym tak naprawdę Bond się zaczyna.
Dokładnie
czyli
tak.
Wraca do drewnianego gabinetu z Moneypenny. Z Moneypenny i z Ralphem Fiennesem za sterami. Jest to bardzo ładne pożegnanie Judi Dench w roli M.
I tak jak Bondy można lubić, można nie lubić, ale... Bo to są różne filmy. Mówię o tym, że są lepsze i gorsze. Ten film jest... No nie pójmy się tego słowa, jest wybitnym Bondem.
Tak.
W tym gatunku jest to najlepsze dzieło filmowe, jakie można było sobie wymarzyć.
Tak. Ten film przywrócił szlachetność też piosenek bondowych, ponieważ wcześniej mieliśmy Alicia Keys i...
Ty
i,
lubisz tę piosenkę, ja w sensie nie, lubisz nie, Casino.
Nie. Ja lubię Casino, ale bez przesady, to nie była hitowa piosenka, taka jak Skyfall, prawda? Natomiast Skyfall, ja pamiętam, że jak oglądałem w IMAX-ie i zaczęły się napisy początkowe, których ty nie lubisz z kolei, to ja miałem takie, wow, to jest wydarzenie. To
Sam
jest...
Smith też był spoko.
Tak, ale to już było właśnie po tym.
To było po tym, tak.
I po tym
tak.
Każda kolejna piosenka do Bonda, łącznie z tą najnowszą w wykonaniu Billie Eilish, była wydarzeniem i każda kolejna piosenka do Bonda zdobywała Oscara. Natomiast wcześniej...
Także Skyfall, kochani. No, kapitalny film i kto zostanie nowym Bondem w końcu? Bo już wiemy, kto będzie reżyserował, chyba już o tym mówiliśmy.
Nie wiadomo tego na 100%. To cały czas są tylko przecieki.
A na ile wiadomo już? No myślę, że to już niedługo to ogłoszą.
No,
jak już poszedł...
Są plotki, że będzie to Christopher Nolan. Co ma sens, ponieważ to by było wydarzenie.
Tak.
Zwłaszcza po Oppenheimerze Christopher Nolan teraz może wszystko. I być może brokoli się złamią i stwierdzą, okej, potrzebujemy takiego wydarzenia.
Na pewno potrzebują. Teraz po tym, co się wydarzyło, jak już nie mają Daniela Craiga, potrzebują
ultra pompy. Tak, potrzebują
mocnego
początku. Tak. I to byłby mocny początek. Natomiast jeśli to będzie Christopher Nolan, to jest oczywiste, że to będzie Aaron Taylor Johnson, według mnie.
Tak myślisz?
Tak, ponieważ już razem współpracowali i się lubią, panowie. Współpracowali przy Tenecie i miałoby to dużo sensu. Na pewno więcej sensu niż Tom Hardy, według mnie.
No wiem, ale każdy chciałby zobaczyć Toma Hardiego w takiej roli.
Wow.
Yeah, of course. Yes. Money Penny. Where's Emma?
Okej. Okay. Miałem też wpisane w kategorii aktorskiej Tom Hardy za Mroczny Rycerz Powstaje.
Okej, okay. To jest uczciwe.
Bo wydaje mi się, że możemy się z tej roli nabijać, ale to jest rola, która się wbiła tak mocno w kulturę. I to jest bardzo odważny zamach aktorski na tą postać. No i nie, trzeba to docenić.
To jest,
prawda?
Absolutnie tak, jak filmy o Batmanie robiły to, że można było stworzyć silnego antagonistę, tak rzeczywiście on zrobił pełnego antagonistę, zbudował sobie, no nie musiał jakoś z tym głosem. Bardzo mnie to bawiło, jak znałem głos Toma Hardiego. Mhm. Pierwszy raz chyba w ogóle poznałem Toma Hardiego tak, że świadomie już oglądałem go jako aktora, a nie wcześniej, że gdzieś mi tam w jakimś Stewarcie przeleciał i nie zwracałem jakoś uwagi. Ale pierwszy raz zobaczyłem i usłyszałem go w Incepcji. Mhm. Była ta scena w barze i nagle usłyszałem jego głos. Ja mnie poraziło. Jak to jest możliwe, żeby człowiek tak mówił? Mhm. I pamiętam, jak słyszałem w ogóle, bo najpierw nakręcili, zmienili głos Bane'a, bo był za bardzo jakiś tam hawajsko szukał, hawajsko-brytyjsko, jakoś tam lordowo.
Nie, to też wynikało z tego, że Nolan się upiera, żeby wziąć oryginalny dźwięk nagrany na planie za maską, tak. I on był po prostu nieczytelny.
Tak, no rzeczywiście, to było... Tak. No ale zmienili to na bardziej wyraźne. Rzeczywiście pamiętam wywiad z Tomem Hardym, który opowiadał, że on tak lepił ten głos przeróżnych, tam właśnie jakiś hawajski, tu szukał tego. I mówi w tym wywiadzie tym głosem jak Bane, w sensie mówi swoim prywatnym głosem. I masz takie, naprawdę tak pogrzebałeś?
Nie, ja jestem fanem tej roli i to jest niesamowite, że to jest rola, która...
A mówisz to o roli, a teraz wziąłeś to jako blockbuster?
No wiem, ale po prostu to jest taka dygresyjka, ponieważ nie porozmawiamy o tym najprawdopodobniej.
Okay. Rozumiem.
Bo nie weźmiemy The Dark Knight Rises w żadnej kategorii już.
Może weźmiemy w antytopce?
Nie, bez przesady. Bez przesady.
Ale co, przepraszam, pan będziesz ingerował w moją topkę?
No, bez przesady. Bez przesady. W każdym razie niesamowite, kończąc temat Toma Hardiego i tak. Bane'a, niesamowite jest to, jak bardzo zabawna jest to rola i przerażająca jednocześnie. Że ten facet potrafi cię przestraszyć i potrafi budzić respekt, robiąc coś tak komicznego, jak to, co robi w tym filmie.
Ale co jest najciekawsze, teraz musiałem sobie to sprawdzić, 2012 to jest Batman Dark
Mroczny Rycerz,
który tak, bo upadł.
Wstawaj!
A w następnym roku premierę miał film Lock. Więc po tej metamorfozie, którą przeszedł Tom Hardy, ja nie wiem, czy oni tego Locka wcześniej nakręcili.
To jest możliwe, że po prostu... Chociaż na pewno długiej postprodukcji to nie miał. Może po prostu nie mogło znaleźć dystrybutora.
Może. W każdym razie tam mamy normalnego Toma Hardiego, który mówi w miarę normalnym głosem i to jest przepiękny film, przepiękny dramat, przepiękna podróż jednego aktora.
O cemencie.
I o cemencie, tak. Ale myślę, że to jest takie opus magnum Toma Hardiego, aktorskie. A jeżeli chodzi o Dark Knighta, no to jest takie opus magnum charakterystyczności Toma Hardiego. Wydaje mi się, że niestety to go pchnęło trochę w tę stronę dziwności i absurdu.
Trochę jak z Johnem Deppem przy Piratach, tak. Nie? Że zaczął próbować, zaczął przeskakiwać samego siebie. A szkoda, bo to jest mądry facet, któremu nie zależy na takich rzeczach i nie wiem, co tam się urodziło w jego głowie, że tak to wyszło. Chociaż dalej myślę, że od czasu właśnie Locka najlepszą rolą Toma Hardiego jest jego czytanie bajek dla dzieci na YouTubie.
Jest takowe?
Jest, on tam, nie wiem, czy to na YouTubie, czy na jakimś kanale brytyjskim, on chyba w pandemii to robił, że po prostu wypuszczał, nie wiem, czy codziennie, czy co kilka dni, jak siedzi na kanapie z książeczką dla dzieci i z psem, i po prostu czyta...
Crashing this plane. Nie,
i czyta cudownym swoim głosem, normalnym głosem, bajkę dla dzieci, masz takie wow. To uwielbiam. Dobra, mój blockbuster. Nie krzycz na mnie? Nie krzycz na mnie.
Nie będę.
I nie traktuj mnie z góry.
Dobrze.
Jest to film Petera Jacksona, Hobbit, niezwykła podróż.
Co ty gadasz?
Widzisz, prosiłem cię, żebyś nie traktował mnie z góry.
Wymieniasz wszystkie moje filmy z antytopki. Co ty robisz?
Hobbit, niezwykła podróż.
A, czy taka niezwykła?
Aczkolwiek jest to mój numer jeden w kategorii what if, czyli bardzo, bardzo chciałbym zobaczyć ten film w reżyserii Guillermo del Toro, tak jak to było w oryginalne planowane. Kiedyś może zrobimy sobie o tym inny odcinek, nie konkretnie o tym filmie, ale o właśnie projektach what if, co by było gdyby, bo jest takich projektów bardzo dużo ciekawych. Tak, z całej trylogii Hobbita, która była niewypałem, zgadzam się, tą część ja bardzo, bardzo lubię. Nawet zbliżam się do tego, żeby powiedzieć, że ją kocham.
Yes.
Ponieważ jest w tym filmie jeszcze czas na to, żeby opowiedzieć porządną historię. I ja bardzo lubię scenariuszowo to, co oni zrobili w tej części. I po tej części ja byłem pełen optymizmu co do dwóch kolejnych. Stwierdziłem, wow, oni znowu udowodnili, że wiedzą, co robią. Oni potrafili zrobić historię, która ma początek, środek, koniec i która jakby się sprzedaje jako samodzielny film z tej tycieńkiej książeczki Tolkiena. No i później wszystko zaczęło się walić i już przy drugim filmie miałem, o nie, chyba to już nie dla mnie. Ale pierwsza część, która ma w sobie piosenki, i kurczę, to są bardzo dobre piosenki. Ja przepraszam bardzo, ja lubię te piosenki, lubię tą piosenkę Krasnoludów o samotnej górze.
O, tak to brzmi, sorry. No. Nie, dobrze, dobrze.
Bardzo lubię wizualną stronę, bo tam jeszcze było dużo Hobbitonu, tam jeszcze dużo było prawdziwych lokacji, później to już się zrobił komputer, niestety.
Tak, tak.
Oczywiście są tam potknięcia, jak na przykład Zwol, którego wprowadzałem, ale ogólnie ten pomysł na Zwola, na tego złego, białego orka jest kompletnym niewypałem. Ale cała obsada tego filmu jest bardzo dobrze zrobiona. Martin Freeman jako Bilbo, ja też go miałem w kategorii aktorskiej. Zastanawiałem się, czy by go nie nagrodzić właśnie tam, ponieważ jest kapitalny, jak zawsze. Ale jakby to połączenie aktora z rolą jest strzałem w dziesiątkę. Tak. Richard Armitage jako Thorin Dębowa Tarcza. Nie, ja uważam, że wyszedł zwycięsko z tego, ponieważ musiał zagrać krasnoluda Aragorna i zrobił to po swojemu, nie naśladując Viggo Mortensena, według mnie.
Nie znoszę tej roli, ale to dobra, to jest już, wiesz. A do której części nagrał Ed Sheeran piosenkę?
Do drugiej. I to była jedyna dobra część z drugiej. Dobra, nie jedyna, druga to były sceny pomiędzy Benedictem Cumberbatchem jako smokiem i Martinem Freemanem. To była jedyna dobra rzecz z drugiej. Po prostu lubię Niezwykłą podróż i lubię do niej wracać, bo czuję to takie ciepło, które powinno z tej całej trylogii bić.
Lubisz wracać tam, gdzie byłeś już po prostu.
Pod ten balkon pełen pnących róż.
Tak. No dobrze, gratuluję.
Na uliczki te znajome tak.
Jesteśmy w ostatniej kategorii, czyli film. Słuchajcie, no niebywale nam się zrobiło dzisiaj, jak w Oscarach, czyli film został do samego końca.
Czasami.
Tamten żołnierz z pagonami.
Zobaczymy, kto pierwszy, ten lepszy.
Śmiesznie, to bo ta kategoria jest...
Szlak by cię trafił.
Ja.
Ty.
No widzisz, ale ja mam taką właśnie situation. No dobrze, no wezmę film Master.
Słusznie,
gdyż...
już się bałem, że nie weźmiemy tego filmu, szczerze mówiąc.
Master. Oczywiście, jeżeli chodzi o film Master, nie będę się rozgadywał, bo odcinek już trochę trwa. Zachęcam was do włączenia odcinka o Paulu Thomasie Andersonie, który pojawił się stosunkowo niedawno, bo przy Licorice Pizza zrobiliśmy podsumowanie, cały ranking jego filmów i Master był bardzo wysoko w tym zestawieniu. Także zachęcam was serdecznie do posłuchania tego odcinka. No, ten film, ja lubię, że Paul Thomas Anderson ma w nosie czas, spokój, ciszę w jego filmach i to, jak cisza potrafi grać. I tutaj mamy ten duet aktorski wielkiego, świętej pamięci już, Filipa Seymoura Hoffmana, którego tak bardzo mi brakuje w świecie kinowym i to, jak on potrafił proponować, jak on potrafił grać, jak on patrzył i jeszcze w zestawieniu z tym szalonym Joaquinem Phoenixem, który grał małpę Michaela Jacksona, no... ten film jest wielki. Pamiętam, że jak oglądałem go w kinie z Ankiem Milansejem, byliśmy z mojego roku, byliśmy pod ogromnym, ogromnym wrażeniem tego, co zobaczyliśmy. No ale tak jak mówię, zachęcam was, dłużej rozmawiamy o tym filmie w odcinku Paul Thomas Anderson, ranking filmowy. Zachęcam serdecznie.
Jeden z najlepiej wyglądających filmów, jakie widziałem. Zdjęcia są wybitne w tym filmie i bardzo żałuję, że nie trafiła do Polski kopia 70 mm tego filmu, bo bardzo chciałbym to zobaczyć w takim formacie. No dobrze, wreszcie mogę wziąć film Lincoln w reżyserii Stevena Spielberga w kategorii najlepszy film i jak patrzymy na Oscary z tamtego roku, to jest film, któremu bym tą statuetkę...
Jaki Tommy Lee Jones miał rok?
Też go miałem, to jest... Ja wiem, Daniel Day-Lewis, ale już chyba kiedyś o tym rozmawialiśmy, że w tym filmie Daniel Day-Lewis jest taką personą i takim słońcem, że pomimo tego, iż obsada tego filmu jest wybitna od A do Z i jacy aktorzy tam nie grają, to mimo wszystko nikt tam nie gra, tylko Daniel Day-Lewis, ponieważ wszyscy po prostu patrzą się na niego z uwielbieniem, widzisz to w tych scenach. I jedynym aktorem, który wytrzymuje to starcie z Day-Lewisem jest Tommy Lee Jones jako Thaddeus Stevens. I Tommy Lee Jones, wszystkie teksty, jakie on sadzi w tym filmie, to powinny trafić do kanonu, ponieważ to, jak on roastuje niektórych ludzi i jakim językiem Tonego Kushnera. Słuchajcie, Lincoln, powtórzyłem sobie ten film i z każdym kolejnym seansem kocham ten film jeszcze bardziej, a zacząłem od dużej niechęci. Ponieważ jak obejrzałem ten film w 2012 roku, miałem takie ponieważ większość ludzi wtedy spodziewało się, że to będzie Szeregowiec Ryan na wojnie secesyjnej. A tymczasem Spielberg poza jednym krótkim ujęciem zaraz na początku tego filmu w ogóle nie wchodzi.
To jest film polityczny.
To jest film polityczny. To jest film o tym, jak Lincoln poprzez knowania, poprzez intrygi i poprzez niezbyt czyste zagrywki polityczne przepchnął 13. poprawkę w Konstytucji Stanów Zjednoczonych, która znosiła niewolnictwo.
Tak jest.
I scenariusz napisał Tony Kushner na podstawie książki i Spielberg chciał ten film zrobić już od bardzo, bardzo dawna. Jak tylko dowiedział się, że Doris Kearns Goodwin pisze książkę o Lincolnie, która jest gigantyczna, powiedział, dobra, ja chcę zrobić z tego film. I on się przymierzał do tego filmu bardzo, 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 bardzo długo. Liam Neeson miał grać Lincolna.
Oj, dobrze się stało, że nie zagrał.
Przez długi czas, ale to po prostu tak długo ten projekt nie mógł ruszyć z miejsca i że w końcu zrezygnował. Wielu scenarzystów siadało do tego i wreszcie przy Monachium poznał Tonego Kushnera i powiedział, słuchaj, to ty napisz na podstawie tej książki.
A muszę sobie obejrzeć Monachium.
Super. Czysta przyjemność. I Tony Kushner od czasu Monachium pisał scenariusz i czytał każdą książkę na temat Lincolna, jaką znalazł i wysmażył 500 stronicowy scenariusz filmowy.
No jest to kawał dobrego filmu, nie oszukujmy się.
To nie zrobili tego scenariusza, żeby nie było.
Nie, mówię, że to dobrze, dobrze. Ale to jest kawał dobrego filmu. Naprawdę się to ogląda bardzo dobrze. Jest tam trochę dramatu sądowego.
To jest dramat sądowy. Dramat polityczny, to jest dramat sądowy. I ten film cierpi na taką przypadłość filmów Spielberga, a mianowicie, że Spielberg skończy wcześniej ten film. Przestań stawiać 14 kropek na D. To było w Szeregowcu Ryanie, to było w Sztucznej Inteligencji, to też się zdarzyło w Monachium. To on ma taką przypadłość, że jego filmy powinny się kończyć 5 minut wcześniej. Tak samo jest z Lincolnem. Lincoln ma idealne zakończenie tam pod koniec, kiedy on odchodzi korytarzem, tyle. I idzie do kina, w którym zostanie zamordowany. Ale nie! Musi iść dalej. Musi jeszcze pokazać ci, że wszyscy cierpią.
Popcorn kupił, że to, że tamto.
Nie, no już tak... Zakończenie, to ten film naprawdę byłby...
On chce oddać sprawiedliwość. Ja to trochę rozumiem.
Nie, to nie jest oddanie sprawiedliwości. To jest takie brak zaufania, że widz zrozumiał. To jest tak samo jak w Szeregowcu Ryanie. Zrozumieliśmy.
No tak.
Nie
tak,
musisz nam kawa na ławę wykładać, że... Czy ja zasłużyłem na to? Czy dobrze przeżyłem swoje życie? Fuck you. W każdym razie, obsada Lincolna. Jeszcze tylko o tym. Oprócz Daniela Day-Lewisa, jeju, ojeju, Sally Field, Joseph Gordon-Levitt. Adam Driver się pojawia na czwartym planie jako telegrafista. Jared Harris, Coleman Domingo, David Oyelowo, Lucas Haas, Danny Dehan, David Strathairn, Jeremy Strong się pojawia w tym filmie i ja w ostatniej chwili go wypatrzyłem po chyba czterech seansach tego filmu. Skąd ja znam tą facjatę? To jest Jeremy Strong.
Jeremy Strong tam w sądzie jest jakimś...
Nie. Jeremy Strong jest pomocnikiem Lincolna. On tam chyba jedną kwestię mówi w tym filmie. No. Jest niesamowite. No właśnie Tommy Lee Jones, Lee Pace, Michael Stuhlbarg w kapitalnej roli. No, wszyscy tam są takie charakterystyczne gęby w tym filmie. I chociażby dla nich warto ten film... ten film oglądać. Tak. Teraz sobie ostatnio powtórzę Oppenheimera, pojawił się na Blu-rayu i to jest dokładnie ten sam mechanizm. Nolan powiedział, że jakby tych nazwisk jest tyle i tych ludzi tyle się przewija w tym filmie, że on podjął decyzję, żeby nie kondensować tego, że w sensie nie zbijać trzech postaci w jedną, tylko zamiast tego obsadzić charakterne gęby w tych rolach tak, że zapamiętasz je po tych aktorach, po tych
twarzach. No i to się udało.
Tak. się udało. I to samo robi Spielberg w Lincolnie.
I tak, i nie. Tutaj jest, mimo wszystko, jest tak jak powiedziałeś na początku, Daniel Day-Lewis i trochę jest rzucanie cienia na inne postaci, bo tak charyzmatycznego aktora... Ciężko od tak charakterystycznego aktora. No i nie, patrzymy tylko na niego. Jak on jest na ekranie, to patrzymy wyłącznie na niego. Nie interesuje nas, kto mu podaje herbaty i kto jest za nim.
Ale Daniel Day-Lewis zrobił coś niesamowitego, że przed tym filmem Lincoln, większość ludzi wyobrażała sobie, że Lincoln mówił w taki sposób, ponieważ jest prezydentem. Natomiast Daniel
Day-Lewis... Ma charakterystyczny swój głos.
Daniel Day-Lewis się pojawił i zmienił całkowicie głos... postawę, jest bardzo ludzki, jest bardzo delikatny, pomimo tego, że to jest taka tyczka. No i przede wszystkim głos. I to słuchałem podcastu, z amerykańskiego podcastu, który powiedział, że to jest niesamowite, że ten facet zmienił jakieś kilkadziesiąt lat tego, jak ludzie postrzegali Lincolna, jak sobie wyobrażali jego głos, jak on był portretowany w filmach i on się pojawił, powiedział, nie, on będzie mówił takim bardzo delikatnym głosem. I się sprawdziło, czyli no i kolejny Oscar w jego karierze.
To tyle na dzisiaj.
Podsumowując, moja topka, bardzo dziwna. Jako dziką kartę wybrałem Annę Kareninę, Joao Wrighta, najlepszym aktorem, / aktorką, nawet duetem aktorskim, to jest Tommy Lee Jones i Meryl Streep za dwoje do poprawki. Jako horror sci-fi wybrałem film Ryana Johnsona Looper, Pętla Czasu, to jest chyba polski podtytuł. Jako blockbuster wybrałem Nie krzycz na mnie Hobbit, Niezwykła podróż. No bo tak. Natomiast najlepszym filmem jest według mnie Lincoln Stevena Spielberga.
Dobrze, w takim razie już podaję moje dzika karta Polowanie. Aktor, aktorka, tutaj duet aktorski za film Zero Dark Thirty, czyli Jessica Chastain i Jason Clarke. Horror sci-fi to Dom w glebie lasu. Blockbuster Skyfall oraz film Master Paula Thomasa Andersona.
I już wiem, że nasza antytopka srobka będzie dla mnie bolesna. I będę krzyczał na Konrada, ponieważ będzie mi tutaj wrzucał Hobbita.
Tak.
Będzie tutaj wrzucał Dark Knight Rises.
Tak.
Zachęcamy do dołączenia do naszych patronów, ponieważ będzie antytopka, bardzo, bardzo, bardzo kłótliwy odcinek.
Antytopka już we czwartek, będzie tylko przemoc. W formie audio, żeby nie było.
Ale będzie słychać tą przemoc, będzie słychać, jak będę trzepał Konrada po pysku.
Tak. Także kochani. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.
Cześć.